Dobry wieczór. Słuchajcie, czy są na tej sali osoby, które nigdy w życiu niczego nie zepsuły? Ręka do góry. Albo które nie doświadczyły żadnych problemów w swoim życiu? Jest ktoś taki? Nie ma. Słuchajcie, dziś chciałbym wspólnie z wami rozważać Boże Słowo, które zapisane jest w Księdze Sędziów. Jest tam opisana pewna historia opowiadająca o rodzicach, którzy wychowywali nadzwyczajnego syna. Syna, który wyzwalał Izrael spośród władzy wrogów. Syna, który swoim zachowaniem budził także wiele kontrowersji. Historia ta maluje piękne obrazy współczesnego świata. Otwórzmy sobie Księgę Sędziów. W rozdziale drugim, trzecim będziemy skakać na razie. Więc przewodnią myślą Księgi Sędziów jest Boża wierność ludowi, Boża wierność obietnicom i ludzka nieumiejętność ich wykorzystania. Aby pokrótce przybliżyć obraz tej księgi, Bóg wyprowadził naród wybrany z Egiptu. Zadaniem ludu wybranego było posiąście zdobycie Kanaanu i dokonywali tego pod wodzą dwóch wielkich wojowników, Jozuego i Judy. I wyganiali pogańskie narody, zajmując żyzne tereny tamtego kraju. Po śmierci Judy i Jozuego i Judy nastało nowe pokolenie. I czytamy w drugim rozdziale od 10 do 12 wersetu, Księga Sędziów, drugi rozdział, werset 10 i 12. Kolejne pokolenie nie było jednak tak zaznajomione z Panem, nie znało Boga. Nie uczestniczyło ono w dziele, którego dokonywał On dla Izraela. Dlatego Izraelici zaczęli postępować niegodziwie w oczach Pana. Zaczęli służyć Baalom, opuścili Pana Boga swoich ojców, tego, który ich wyprowadził z Egiptu, a poszli za bóstwami czczonych przez ludy ościenne. Bili im pokłony i w ten sposób drażnili Pana. Izraelczycy zaczęli przyjmować pogańskie zwyczaje, brać za żony pogańskie kobiety. I tak sobie brnęli w tych grzechach i brnęli, aż Pan Bóg powiedział dosyć. Z powodu nieposłuszeństwa Bóg ich doświadcza, swój ukochany naród, i wydaje ich w ręce grabieżców. A oni wołają do Boga: ratuj, Panie. Jak myślicie, odpowiada? Odpowiada. I zsyła im sędziów spośród ludu, którzy mają ratować ich. I tak się wydarzyło, że mimo tego, że lud miał swoich sędziów, którzy ich ratowali, to dalej byli nieposłuszni prawu, które Pan Bóg im dał. I dalej chodzili złymi drogami, dalej czcili bożki. A kiedy dany sędzia umierał, stawali się jeszcze gorsi. Księga Sędziów to historia 12 ratowników. Kto to był sędzia? Czy miał coś wspólnego z dzisiejszym sędzią, którego możemy spotkać twarzą w twarz, jeżeli coś przeskrobiemy i możemy oczekiwać wyroku albo ułaskawienia? Nie. Sędzia, jest to zapisane, definicja sędziego jest napisana w trzecim rozdziale, w 9 wersecie, dalej Księgi Sędziów. A gdy zaczęli wołać do Pana, Pan wzbudził im wybawcę. Sędzia w Starym Testamencie to wybawca, to ratownik. I kiedyś nasz najmłodszy syn tak polubił jednego z sędziów, Gedeona, że przez wiele tygodni nie mogliśmy czytać żadnej innej historii. Tato, tylko czytaj Gedeona, Gedeona. Ale dzisiaj o Gedeonie nie będziemy mówić. Przyjrzymy się ostatniemu, 12 sędziemu i takim sędziom, ratownikiem, wybawcą dla ludu izraelskiego był Samson. Z hebrajskiego Shimshon, co oznacza słoneczko, tęgi, dystyngowany, mocny. Przejdźmy sobie teraz do wersetu, do rozdziału 13. Tam znajdziemy dokładny opis dziejów sędziego Samsona. Ja pozwolę sobie przeczytać od 1 do 5, a potem opowiem. Tymczasem Izraelici znów zaczęli postępować niegodziwie w oczach Pana. Dlatego Pan na 40 lat poddał ich władzy Filistynów. W tym czasie żył pewien człowiek pochodzący z Sorea z rodziny Danitów imieniem Manoach. Jego żona była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł Pana i powiedział do niej: wprawdzie jesteś niepłodna i nie masz dzieci, jednakże zajdziesz w ciążę i urodzisz syna. Uważaj więc, nie pij wina ani piwa, nie jedz też nic nieczystego, ponieważ zajdziesz w ciążę i urodzisz syna. Po jego głowie nigdy nie przejdzie brzytwa. Chłopiec ten od urodzenia będzie poświęcony Bogu jako Nazyrejczyk. Właśnie on zacznie wybawiać Izraela spod władzy Filistynów. Zastajemy dziwny stan rzeczy ludu izraelskiego. Słuchajcie, od 8 sędziego Izrael już nie prosił o ratunek. Takim było dobrze pośród pogańskich narodów, że przestali Boga prosić o ratunek. Ale Bóg działa nawet wtedy, kiedy go lud nie prosił. Bóg nawet działa, kiedy my potrzebujemy pomocy i czasami trudno nam wypowiedzieć modlitwę. Pan jest dobrotliwy i miłosierny i o Izraelu nie zapomniał i wzbudził wyzwoliciela Samsona. Anioł przychodzi do żony Manoacha. Manoach w języku hebrajskim znaczy człowiek odpoczynku i mówi do żony Manoacha, że urodzi syna. Anioł wypowiada do niej pewną obietnicę. A kobieta w to uwierzyła. Historia powołania tego sędziego jest zupełnie inna niż poprzednie historie, dlatego że do tej pory sędzia był powoływany z żyjącego człowieka, z dorosłego mężczyzny. Była też i kobieta. A teraz zostaje powołany już w łonie matki, zrodzony. Anioł powiedział, że chłopiec, który narodzi się, będzie Nazyrejczykiem. Nazyrejczyk to ktoś poświęcony Panu Bogu. Ktoś oddalony, oddzielony od świata, przeznaczony do szczególnego dzieła. Nazyrat był dobrowolnym ślubem, oddzieleniem od świata dla Boga. Dokładny opis tego, gdyby ktoś chciał, możemy znaleźć w 4 Mojżeszowej, w Księdze Liczb, w rozdziale 6. Bóg od Nazarejczyków wymagał znacznie więcej. Macie żyć inaczej niż ten świat. Inaczej jak rodzina. Samson miał za zadanie ratowania ludzi. Rodzice mieli go tak wychowywać, aby nie pasował do tej zmieszanej izraelsko-filistyńskiej kultury. Gdy anioł przyszedł do rodziców Samsona, dwukrotnie powiedział do żony: słuchaj, nie możesz jeść nic winnego, winogron, nie pić wina, piwa, dopóki nie urodzisz syna. Co ciekawe, nie ma w tym rozdziale, nie ma wzmianki o tym, że Samson ma się od tego wstrzymywać. Anioł mówi tylko do żony, ale to, że Samson miał się wstrzymywać, wynikało z prawa Nazyretu. I mimo tego, że prawo Nazyreatu, przepraszam, dotyczyło tylko Samsona, to podejrzewam, że cała jego rodzina żyła w taki sposób. Taki przykład do dzisiejszych czasów, to tak jakby w naszej rodzinie było dziecko bezglutenowe. Nie może być ani grama mąki. Tam nie mogło być ani grama wina, ani grama winogrona, nic nieczystego, ani nawet pestki od winogrony nie mogło być. Wyobrażacie sobie? Czy my nawracając się nie mamy żyć w Nazyrecie? Zadałem sobie takie pytanie. Czy my nie mamy żyć w jakimś, w pewnym stopniu w Nazyrecie, aby oddzielać się od tego świata, żyć radykalnie, żyć inaczej niż wszyscy wokół nas? Bo każdy z nas ma misję do wypełnienia. Kilka razy spotkałem się z takim stwierdzeniem, że my jako rodzina zbyt radykalnie wychowujemy dzieci. Tego nie mogą, tego im zabraniamy, tam nie mogą chodzić na dyskoteki. Tak naprawdę, co my zabieramy naszym dzieciom? Co my zabieramy? Co zabieramy naszym dzieciom? Wszystko to, od czego kiedyś Pan nas wyzwolił, drodzy. Od świata, z którego nas kiedyś wyrwał. Czy mamy być radykalni? Żyjemy innym życiem, oglądamy inne rzeczy i mamy tu misję. I trzeba sobie zadać pytanie, albo idziemy z prądem tego świata, albo wybieramy radykalne chrześcijaństwo. Przejdę do wersetu 24, 13 rozdziału. Potem żona Manocha urodziła syna, nadała mu imię Samson. Chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. A po pewnym czasie zaczął go pobudzać duch Pana. Działo się to w obozie Dana między Sorea a Asztol. Czy Samson od razu po urodzeniu stał się wyzwolicielem? Można tak pomyśleć, ale zanim wypełniła się obietnica, którą anioł dał rodzicom, to było najpierw 9 miesięcy, a potem wiele, wiele lat, podejrzewam, że może 20. A czy my jesteśmy w stanie tak długo ufać Panu Bogu i czekać na spełnienie Jego obietnic? Czy my jesteśmy tak długo w stanie ufać Panu Bogu? Ile razy prosimy Pana Boga, aby nasz małżonek był zbawiony? Ile razy prosimy, aby nasz nastolatek był zbawiony? My wiele razy. Aby byli zbawieni nasi rodzice, aby byli zbawieni nasi sąsiedzi. Droga siostro, drogi bracie, czy modlisz się tylko raz? A może przez miesiąc? Może przez kilka lat? W zaufaniu naszemu Bogu nie chodzi o zaufanie przez miesiąc. Nie chodzi o zaufanie przez rok, ale do końca naszego życia. Boże obietnice nie mają daty ważności jak produkty spożywcze. Nie mają daty ważności i nie tracą gwarancji. Opowiem wam taką osobistą historię, która mi się przypomniała, kiedy pochylałem się nad tym fragmentem słowa. Takie świadectwo. Moja mama jako nastolatka zachorowała i kiedy my żeśmy się już urodzili, moja mama cały czas chorowała. Pamiętam pewne wydarzenie z 1978 roku. Była straszna zima, wielki mróz, masę śniegu. Moja mama pewnego wieczoru próbowała popełnić samobójstwo. Pamiętam, jak leżała na łóżku, a ja wołałem do niej, aby nie umierała. Kiedy raz po raz straciła przytomność po zażyciu dużej ilości tabletek. Mój tato wówczas pobiegł do sąsiadów, aby zadzwonić po karetkę. Nie było wtedy jeszcze telefonów komórkowych. Dyżurująca wówczas lekarka powiedziała, że nie ma szans, aby karetka przedarła się przez zaspy. Wówczas mój tato wziął moją mamę na ręce, włożył do syreny Bosto, to takie Renault Kangoo, i przedarł się przez te zaspy do szpitala. A ja w domu klęczałem i modliłem się. I modliłem się do Boga o ratunek. Od tamtego wydarzenia modliłem się każdego dnia. Przez dziesiątki lat. Moja mama dzisiaj ma 71 lat. Ma się dobrze. I wiele tych modlitw zostało wysłuchanych. Dziękuję Ci, Panie, za to. Czy ufasz Bogu, że Jego obietnice się wypełnią? Czy ufasz? Czy może widzisz tylko zaspy śnieżne, przykrywające drogę do wyzwolenia? Ile lat modlisz się o wyzwolenie z depresji? Ile lat modlisz się o twoje zdrowie? O uwolnienie z grzechu? O uwolnienie z nałogu? O uwolnienie od strachu, który jest tak wszechobecny obecnie, który nas przeszywa? Pójdziemy dalej. Werset, rozdział 14, wersety od 1 do 4. Tak jak na początku powiedziałem, ta historia maluje tak wiele pięknych obrazów współczesnych. Pewnego razu Samson udał się do Timny. Tam zobaczył pewną Filistynkę. Po powrocie oznajmił rodzicom: spodobała mi się pewna Filistynka, weźcie mi ją za żonę. Super. Ojciec i matka nie byli zachwyceni. Czy już brakuje kobiet w naszym rodzie albo w naszym ludzie, że chcesz wziąć za żonę kobietę pośród nieobrzezanych Filistynów? Samson jednak wymógł na ojcu: weź mi tę, ta wydaje mi się najodpowiedniejsza. Ojciec i matka nie uświadomili sobie, że właściwie wyszło to od Pana, że szuka powodu do wystąpienia przeciw Filistynom. W tym czasie bowiem to oni rządzili w Izraelu. Ja bardzo zachęcam was do tego, abyście przeczytali całą tą historię, ja wam pokrótce opowiem. Więc Samson wybiera się do kobiety z rodzicami, do tej swojej narzeczonej, znaczy do kobiety, którą chce poślubić. Na drodze staje mu lew, on go rozrywa. Rodzice o tym nie wiedzą. Poszli, uzgodnili ślub z tą Filistynką. Ślub trwał 7 dni. Na ten ślub zostało zaproszonych 30 mężczyzn, ponieważ rodzice się trochę bali Samsona. A Samson dowcipny zadał zagadkę. Nie wiemy, czy to było w zwyczaju na weselach w tamtym czasie. Zadał zagadkę, którą Filistyni nie byli w stanie rozwiązać. I Samson powiedział: jeżeli odgadniecie, dam wam 30 świątecznych szat. No i tak się stało, że goście filistyńscy naciskali żonę Samsona. Mówi: słuchaj, jeżeli nam nie wyciągniesz odpowiedzi na tą zagadkę od swojego męża, to spalimy ciebie i cały twój dom. I tak go prosiła, aż wyjawił jej tajemnicę. Jak dowiedział się o tym, zdenerwowany poszedł zabić 30 mężczyzn, Filistynów, zerwał z nich szaty i, jak była umowa, podarował gościom. Po jakimś czasie wrócił do domu, do swojego rodzinnego domu, potem po jakimś czasie odwiedził żonę. Okazało się, że jego żona została oddana jego drużbie. Tak był podirytowany, że złapał 300 lisów, związał je ogonami, włożył pochodnie i puścił w gaje oliwne, w winnice, w zboże Filistynów. W odwecie Filistyni spalili rodzinę, żonę i jej rodziców, żonę Samsona i jej rodziców, tak. Samson oczywiście zemścił się na oprawcach swojej rodziny. Potem zamieszkał, skrył się w grocie Etam. Filistyni go poszukują. Przychodzą do niego jego bracia Judejczycy i mówią: słuchaj, no źle się dzieje. Szukają cię Filistyni. Chcemy mieć spokój. Więc umówili się, związali go, oddali go Filistynom. Filistyni byli bardzo zadowoleni, ale tylko na chwilkę. Więzy, które miał na sobie, pękły. Gdzieś tam koło niego leżała ośla szczęka i jak czytamy w tej historii, zabił tysiąc Filistynów. Po walce był tak spragniony, że mówił do Pana: zaraz umrę. Bóg wtedy rozszczepił skałę i z tej skały wypłynęła woda. A on nabrał sił i był gotowy, aby iść dalej. A jak to się ma, ta historia, do współczesnych obrazów? Teraz narażę się młodzieży, chociaż dzisiaj za dużo jej nie ma. Ale może nie tylko młodzieży. Kiedy młodzi ludzie, wasze serca zaczną bić mocniej na widok płci przeciwnej. Możecie usłyszeć od swoich rodziców: czy nie ma pośród zboru naszej denominacji chłopaka wierzącego, a ty oglądasz się za niewierzącym? Młodzi powiedzą: no ja wiem, ale zakochałem się w niej, ale no ja ją ewangelizuję i wierzę, że się nawróci. I tak może być. I znamy wiele takich przypadków. Ale drogi młody człowieku, zastanów się, czy przypadkiem Bóg nie postawił w twoim związku jakiegoś lwa na drodze, który mówi ci, który ci pokazuje, że to nie jest dobra droga. Jeśli twój ukochany nie nawróci się przed ślubem, to dobrze się zastanów. Znam takie małżeństwo z Wielkopolski. Nie jest ono z Bielska, żebyście nie szukali zaraz, kto to może być. On wierzący, ona niewierząca. Pobrali się, nie mieli lukratywnych zawodów, nie zarabiali dużo, więc teściowa tego młodego mężczyzny powiedziała do niego: słuchaj, ja wam wybuduję dom i zamieszkacie koło nas. Jak będziecie mieli kiedyś dzieci, to będziemy wam pomagać. I on tak od czasu do czasu chodził do zboru, czasami żona z nim przychodziła. Pojawiły się dzieci i kiedy wnuki dorosły, teściowa przyszła do zięcia i mówi: słuchaj, ja wiem, że ty prowadzasz te dzieci na szkółkę, że, no, że wasz kościół jest w porządku, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby moje wnuki nie poszły do komunii. A jeżeli zrobisz inaczej, to macie się wyprowadzić z tego domu. Jeśli świadomie wybierzesz żonę, męża, który będzie niewierzący, wiedz, że możesz zmagać się z wieloma trudnościami. Czy ja byłbym szczęśliwy, gdyby moja żona powiedziała: albo ja, albo zbór? Czy byłbym szczęśliwy? Myślę, że nie. Albo ja, albo Bóg. Wybieraj, mężu. Co mamy wybrać? Co mamy wybrać? Czy chwilową przyjemność, czy wieczność? Radykalnie to brzmi, prawda? Dobrze, przejdźmy dalej do historii naszego Samsona. 16 rozdział, od wersetu 1 do 4. Pewnego razu Samson poszedł do Gazy, zobaczył tam jakąś nierządną kobietę i zatrzymał się u niej. Wtedy Gazyjczykom doniesiono: przyszedł tutaj Samson, krążyli zatem i czatowali na niego przez całą noc w bramie miasta, zachowując spokój do rana, aby jak planowali o świcie go zabić. Samson tymczasem spał tylko do północy, a o północy wstał, wyrwał wrota bramy miejskiej wraz z drzwiami i zaworą, włożył je sobie na ramiona i wyniósł na szczyt góry, która leży naprzeciw Hebronu. Wyrwał całe odrzwia i jak piszą komentatorzy, przeniósł je 64 kilometry. Słuchajcie, co za osiłek. Samson śpi u prostytutki. Oburzenie. Wielu komentatorów biblijnych uważa, że nieokiełznana pożądliwość zawiodła go w to miejsce. Ale słuchajcie, analizując ten fragment Bożego Słowa, nie znalazłem tam najmniejszej wzmianki o tym, że on się z nią przespał. Myślę, że wybrał to miejsce, bo było tam najłatwiej się przespać, drzwi otwarte cały czas. Tak myślę. Nigdzie nie znajdziemy tam informacji, że Samson się dopuścił grzechu seksualnego. Myślę, że może będąc Nazyrejczykiem, poza winem, piwem i innymi nakazami również i żył wstrzemięźliwie. To jest moje myślenie. W historiach biblijnych, kiedy pomiędzy mężczyzną a kobietą dochodzi do obcowania płciowego, ten fakt zawsze jest odnotowany. Dawid, Betrzeba? Jasno jest napisane. A tutaj nie ma wzmianki na ten temat, a oskarża się bardzo często Samsona o rozwiązłość. Czy i nam zdarzyło się, że zostaliśmy fałszywie oskarżeni? O coś, czego nie uczyniliśmy. Może oskarżenia płynęły nawet z ust naszych najbliższych. Wtedy to boli nas jeszcze bardziej. I słuchajcie, dochodzimy prawie do końca tej historii. 16 rozdział, 4 werset. Potem Samson zakochał się w kobiecie z Doliny Sorek. Miała ona na imię Dalila. Przybył wówczas do niej. Tyle może. Potem Samson zakochał się w kobiecie z Doliny Sorek. Miała ona na imię Dalila. Słuchajcie, i tutaj kolejna rzecz. Bardzo często uważa się w komentarzach, czytając, że ta Dalila była filistynką. Jednak w ostatnim czasie udało mi się usłyszeć zupełnie odmienny komentarz i podzielę się z tym z wami. Dalila to hebrajskie imię. Tłumaczone jako delikatna, tęskniąca i filigranowa. Dalej czytamy, że Samson często sypiał na jej kolanach. To znaczy, że jej ufał. A dlaczego jej ufał? Bo najprawdopodobniej była Izraelitką. Poza tym pięcioro książąt, o których czytamy na samym początku Księgi Sędziów, zaproponowało jej pieniądze za wydanie Samsona. Słuchajcie, mamy napisane, że 1100 srebrników. To jest 13 kg srebra. Na dzisiejsze pieniądze 65 tysięcy złotych. Razy 5, ponad 320 tysięcy. Cóż by za to kupiła u nas? Mieszkanie. Mówi się też, że Dalila jest archetypem Judasza. Z drugiej strony, gdyby była filistynką, to w jej obowiązku byłoby wydać Samsona, rozpoznać jego tajemnicę. W 16 rozdziale czytamy, w 16 wersecie 16 rozdziału czytamy. A gdy tak przez całe dnie męczyła go swoimi pytaniami, uprzykrzała mu się i zamęczała go na śmierć. Wyjawił jej to, co ukrywał w sercu. Brzytwa nie przeszła po jego głowie, powiedział. Brzytwa nie przeszła po mojej głowie, powiedział. Już w łonie matki zostałem poświęcony Bogu jako Nazyrejczyk. Jeśli by mnie ogolono, straciłbym siłę, stałbym się słaby i byłbym jak inni ludzie. Filistyni ścięli mu 7 kędziorów. Stracił swoją moc. Skrępowali go, wyłupili mu oczy i zaprowadzili do Gazy, aby tam pracował przy, przepraszam, mieleniu zboża. A Samsonowi powoli odrastały włosy. Wśród Filistynów nastała wielka radość. Wyprawili święto w świątyni, aby podziękować Bogu swojemu Dagonowi za zwycięstwo nad Samsonem. Dla rozrywki posłali po niego, aby ponaśmiewać się. W pewnym momencie zmęczony Samson poprosił chłopca, który go trzymał, aby mógł odpocząć przy filarach świątyni. Wtedy Samson zawołał do Pana: daj mi jeszcze raz siłę. I rozprostarty ramionami o filary zburzył z Bożą pomocą całą świątynię. I jest napisane, że zginęło więcej Filistynów niż wcześniej za jego całego dotychczasowego życia. Czy w tej końcowej historii, w całej tej historii zauważamy pewną analogię? Patrząc od samego początku, do żony Manoacha przychodzi anioł z dobrą nowiną, tak jak przyszedł do Marii. Samson jest wybawcą dla swego ludu, a na końcu umiera w podobnej pozycji z rozpostartymi rękami, jak Pan Jezus na krzyżu. Był wybawcą w tamtych czasach. Filistyni uważali, że zwyciężyli, gdy oślepili i uwięzili Samsona, jednak Samson zadał im jeszcze potężniejszą klęskę. Tak samo diabeł sądził, że wygrał, drwiąc z Jezusa, który wisiał na krzyżu. Ale Pan Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał, bo zwyciężył śmierć. Amen? Amen. Wielu biblistów uważa, że Samson był nieokiełznanym młodzieńcem, niepanującym nad swoimi emocjami. Tylko zastanawia mnie fakt, że przecież został zapisany w księdze, w liście do Hebrajczyków w rozdziale 11 jako bohater wiary. I mimo tego, że z ludzkiego punktu widzenia, z naszego punktu widzenia, wykonał wiele niepotrzebnych ruchów, to przez 20 lat ratował Izrael, słuchajcie. Samson popełnił błąd i poniósł jego konsekwencje, jednak nie utracił Bożej przychylności. Czego mnie uczy ta historia? Tego, że Bóg ma zadanie. Bóg ma plan dla każdego z nas. Słyszeliście już to wiele razy, prawda? Tak jak Duch pobudzał Samsona, tak dziś pobudza nas do wypełnienia jego planu z mocą Ducha Świętego. Bóg nie rezygnuje ze swoich wybranych, nawet jeśli popełniamy błędy. Ile razy ciebie, droga siostro, drogi bracie, Duch Święty pobudzał i mobilizował do działania? Przypomnij sobie. W naszej rodzinie w przeciągu ostatniego roku wydarzyło się wiele trudnych spraw. Były i takie, które spędzały nam sen z powiek. Zadawaliśmy z żoną wiele pytań Bogu. Przychodziły oskarżające myśli, zwątpienie. Czy w waszym życiu są takie momenty? Gdy dochodziłem do ściany zrezygnowany, przygnieciony przez codzienne trudy, wtedy Bóg przemawiał do mnie przez Boże Słowo w mgnieniu oka. Sam byłem zaskoczony. Patrząc na rodziców Samsona i jego samego, z mojego punktu widzenia jako ojca nastolatka, wiem, że nasze dzieci muszą same podjąć decyzję o swoim życiu i same dokonywać wyboru. Wiem, że dopóki mamy na nie wpływ, mamy je wychowywać, użyję tego słowa radykalnie, ale to nie chodzi o same zakazy i nakazy. To oznacza Bożą miłość. To oznacza Bożą mądrość i uczenia ich przede wszystkim bliskiej relacji z Bogiem. To jest naszym zadaniem. Choć zdarza się, że, mówię z własnego doświadczenia, nasze dzieci potrafią nas zranić. Usłyszałem od jednej siostry ostatnio piękną definicję. Powiedziała tak: dzieci nie definiują mnie i mojego postępowania. Dzieci nie definiują mnie i mojego postępowania. Definiuje mnie Chrystus, który mieszka we mnie. Ta historia uczy mnie, aby wierzyć w Bożą przychylność i Jego pomoc w najtrudniejszych momentach naszego życia. I wierzyć w to, że Jego plan dla mnie jest doskonały. I uczy mnie tego, że bez mocy Ducha Świętego, bo Samson wszystko czynił w mocy Ducha, nie mogę nic uczynić. Czasami się zastanawiam, gdzie nasza zielonoświątkowa tożsamość. Jakby trochę przygasła. Bez mocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie nic uczynić. I zdążając do końca, gdy nasz najstarszy syn był maleńkim chłopcem, uwielbiał śrubokrętem rozbierać zabawki. Rozebrać jest łatwo, ale poskręcać trudno. I wiecie, do kogo przychodził, aby je naprawić? Do ojca. Jeżeli coś w życiu zepsułeś, jeżeli w życiu coś ci nie wyszło, to przyjdź do ojca. To przyjdź do ojca. On nas weźmie w swoje ręce. On nas przytuli. I naprawi to, co zepsuliśmy. On jest perfekcyjnym ojcem. Nawet jeśli przechodzisz, bracie czy siostro, trudne do udźwignięcia sprawy, to potraktuj to jako lekcję. Jako szkołę, nie jako więzienie. W liście do Rzymian czytamy: pewność, przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru. Siłę charakteru nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. I jeszcze fragment z Ewangelii Łukasza, żeby coś było z Nowego Testamentu. Bo to jest fragment, który w taki szczególny sposób w tamtym roku przemówił do mnie, kiedy wołałem do Boga o pomoc. Łukasza, 11 rozdział. Pan Jezus uczy nas modlitwy Ojcze Nasz. A od 5 wersetu powiedział coś takiego, taką historię. Powiedział też do nich, do apostołów: kto z was wyobraża sobie przyjaciela, do którego idzie o północy i mówi: przyjacielu, użycz mi 3 bochenków chleba, bo mój przyjaciel wstąpił do mnie po drodze, nie mam czym go ugościć, nakarmić. A zatem ze środka odpowiada: daj mi spokój, drzwi zamknięte, dzieci śpią przy mnie, nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, nawet jeśli nie wstanie i nie da mu ze zwykłej przyjaźni, to ze względu na jego natręctwo wstanie i da mu, ile potrzebuje. Bądź natrętny i nie poddawaj się. Walcz o swoją rodzinę. Pukaj do Pana Boga, do Jego drzwi nieustannie. A On odpowie na twoje modlitwy. Amen? Amen. Ojcze, chcemy dziękować ci za twoje pocieszenie. Chcemy ci dziękować, że jesteś dobrym Bogiem i cudownym Ojcem. Chcemy ci dziękować, że twoje słowo zawsze nas uczy najlepszych rzeczy. I Panie, chcemy iść do zwycięstwa z twoim duchem. Chcemy iść do zwycięstwa naszego życia, Panie, razem z tobą. Niech Duch Święty posila nas każdego dnia. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę, że Ty dałeś nam życie. Tobie niech będzie chwała we wszystkim. Amen.